prezentacja będzie składała się z takich, można powiedzieć, dwóch, trzech części, gdzie opowiem o problemie, jaki chcielibyśmy rozwiązać, o kilku takich przypadłościach, które spotykamy na co dzień przy wytwarzaniu oprogramowania, przy testowaniu, jak również opowiem o pewnych technikach i dojdę do aspektów również. Wszystkim dziękuję za obecność. Fajnie, że jest was aż tylu was zostało. Nie mam koszulek, nie mam nagród, przykro mi. Także niestety nie będę nic rozdawał. Jeżeli chcecie wyjść, to bardzo proszę. Jeżeli zostajecie, to świetnie. Tak. Mój własny clicker, a też widzę, że coś się tu przyciągnęło. O, udało się, dobra. Tak, już było powiedziane, kim jestem, czym się zajmuję. Pracuję w UBS-ie na co dzień, natomiast oprócz tego jestem konsultantem. Mam okazję pracować z różnymi systemami. Jestem również trenerem szkoleń agile'owych, szkoleń, na których mówimy o testowaniu również. Zapraszam na szkolenia. Tak, problem. Mam jakiś kłopot tutaj z zasięgiem tych urządzeń. Więc tak, pierwsze pytanie. Dość błahe, czy testowanie niefunkcjonalne jest ważne? No myślę, że życie testera jest bardzo ważne, ponieważ jest bardzo wiele aspektów, które należy rozważyć, testując aplikacje i również te aspekty niefunkcjonalne, w których koncentrujemy się na testach na przykład usability, należy rozpatrywać, prawda? Cały czas staramy się upewnić, że produkt, który jest budowany przez grupę inżynierów, jest produktem, który spełnia oczekiwania klienta. Wobec tego usability jest niezwykle istotne, jak wiadomo, ale mam również testy performance'owe, mam również testy skalowalności. Wszystko to jest bardzo ważne. Chcemy, żeby nasz produkt był dobrym produktem, żeby był produktem, który spełnia oczekiwania klienta, kimkolwiek on jest. Kłopot polega na tym, że najczęściej koncentrujemy się na tak zwanym happy path scenario, tak? Czyli sytuacji, w której idziemy taką pozytywną ścieżką, wiemy, że mamy jakieś wymagania, muszą być spełnione świetnie, jeżeli są spełnione, to jesteśmy zadowoleni. Jeżeli wiemy, że mamy dostarczyć pod funkcjonalność, to staramy się otestować na wszelkie możliwe sposoby, ale koncentrujemy się na tym, jak to właściwie powinno działać. W praktyce okazuje się jednak, że najczęściej zapominamy właśnie o tych scenariuszach, które mogą się nie powieść. I tutaj idąc od testów przez piramidę testów, od testów jednostkowych, często jest tak, że dobrze, jest jakaś funkcjonalność, jakiś kontrakt, jakieś zachowanie, które testujemy, piszemy test, wszystko działa, potem okazuje się, że w sumie są jakieś skutki uboczne, które trzeba było też przetestować, ale ktoś o tym zapomniał. No i gdzieś to potem wykrywamy w jakiejś fazie, powiedzmy, testowania na UAT-ie bądź w innej fazie. Idąc wyżej, testy integracyjne, testy komponentowe, tutaj również bardzo często zdarza się, że zapominamy właśnie o tych skutkach ubocznych, a już przede wszystkim w testach akceptacyjnych, w testach takich systemowych na najwyższym poziomie abstrakcji, koncentrujemy się przeważnie na funkcjonalności, ponieważ staramy się, żeby, że tak powiem, nie uzyskać na przykład efektu odwróconej piramidy testów, prawda, gdzie te testy puchną, czyli generalnie dostarczamy minimalną ilość przypadków, która potwierdza nasze wymagania. Niemniej, będę starał się podkreślać i taki jest cel tej prezentacji, powinniśmy właśnie również koncentrować się na tym, co może pójść nie tak. Jest taki manifest, na której z poprzednich prezentacji była mowa, na pierwszej prezentacji była mowa na temat, Grzegorza była mowa na temat tak zwanego Agile Manifest. Jest również takiego jak Reactive Manifesto. Nie wiem, czy ktoś z was czytał? Ktoś słyszał? Super, jest kilka osób. Jest to manifest, który generalnie w skrócony sposób, jak każdy manifest, opisuje, w jaki sposób należy projektować systemy informatyczne, żeby spełniały pewne kryteria, ale przede wszystkim dostarczały wartość. Jest kilka właściwości. Przede wszystkim systemy muszą być responsywne. No pewnie, no przecież jeżeli system jest aplikacją webową, dostarcza szereg usług, serwisów dla klienta, chcemy, żeby był responsywny. Systemy powinny być elastyczne. No przecież zdarza się, że nagle mecz, tak jak dzisiaj, prawda, wszyscy będą chcieli oglądać. W tej chwili w dobie internetu każdy robi to w sieci, bo po co kupować telewizję, skoro można za darmo gdzieś tam w sieci coś pooglądać, jak ma się jakiś taki dostęp od kolegi. Albo mamy po prostu aplikację, która obsługuje różne grupy użytkowników, ale są spajki w zależności od tego, jaki mamy okres, na przykład w tygodniu. Systemy powinny być zorientowane na architekturę sterowaną zdarzeniowo i również systemy powinny być, no właśnie, resilient. Prawdę mówiąc, prezentacja jest po angielsku, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, natomiast no, gdzieś tam ją również wcześniej używałem, wobec tego nie było sensu tego tłumaczyć, ale jak zacząłem, chciałem podjąć próbę, to stwierdziłem, że jest niesamowity problem językowy, bo jak tutaj znaleźć odpowiedniki tych wszystkich słów? Niemniej, ktoś ma jakiś pomysł na to, jak resilient po polsku się tłumaczy? Jak? Nie. Właśnie nie. Też jak myślałem, ale to nie jest odporność. To jest sprężystość. Jest tam kilka tłumaczeń, natomiast sprężystość najbardziej myślę, że odpowiada temu, co chcemy przekazać. Więc przede wszystkim systemy powinny być responsywne w sytuacji awarii. I właśnie to, co dzieje się najczęściej z systemami takimi mission critical, ja na przykład pracuję nad systemem, który obsługuje transakcje bankowe, systemem backendowym, tam nie ma użytkowników, jest frontend, ale tylko i wyłącznie diagnostyczny, natomiast system jest systemem po prostu przetwarzającym transakcje bankowe. Wolumeny transakcji sięgają od set tysięcy do kilku milionów, no i kłopot polega na tym, że system jest w sumie relatywnie młody, tworzony od 2012 roku. Nie rozważaliśmy w zasadzie w ogóle sytuacji, w których coś mogło pójść nie tak. No i okazywało się potem, że wszelkie problemy produkcyjne, jakie były, incydenty, które mieliśmy w ciągu, po każdym release, były właśnie związane z tym, że pewnych rzeczy nie przewidzieliśmy. Były awarie na produkcji, system padał, były problemy, ponieważ trzeba było się spinać, żeby jakoś go postawić. I właśnie ta sprężystość to jest coś, co należy testować. Są do tego różne metody, można to robić na różnych poziomach, można to testować na poziomie infrastruktury na przykład. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy system, który działa na wielu, rozproszony na wielu serwerach, no i w sumie każdy stwierdza, dobrze, działa, jest uruchomiony, wszystko hula, nie wiem, aplikacja na przykład oparta o Javę. No i teraz ktoś powie, no dobrze, a co się stanie, jak kabelek na przykład wypniesz? Czy ktoś to w ogóle rozważa? No raczej nie, no bo kto wypnie kabelek w serwerowni? No pewnie nikt, no ale przecież może zdarzyć się, że na przykład łączność zostanie utracona z zupełnie innego powodu. Jest szereg aplikacji, o których nie będziemy tutaj dzisiaj mówić, natomiast tego typu aspekty należy rozważać. My się skoncentrujemy na to, że takim, powiedziałbym, gołym metalu i za chwilkę wejdziemy na najniższy poziom, jaki sobie możemy wyobrazić. Dobra. Więc pytanie, które właściwie już zadałem, prawda? Czy ktoś z was podczas testowania swoich aplikacji, swoich systemów tak na co dzień rozważa w ogóle sytuacje, tak zwane niepowodzenie, czy sytuacje, w których coś może pójść nie tak? Okej? Nie wszyscy, no to fajnie, jeżeli nie wszyscy, to dobrze, no może się tutaj uda, że tak powiem, trochę zachęcić, zmobilizować. Jeżeli chodzi o sprężystość, to jest taka definicja zaproponowana przez dwóch panów, która mówi, że generalnie jest to zdolność do przetrwania w sytuacji zmiany. No i to jest właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą. Zmiana w postaci na przykład utraconej łączności. Oczywiście w sytuacjach, w których mamy systemy na przykład rozproszone, działające na wielu serwerach, tych czynników tam jest dużo więcej, natomiast niezależnie od tego, że są te czynniki zewnętrzne w postaci infrastruktury bądź komponentów, których zależymy, my właśnie zapominamy również o tych elementach, które są w środku, gdzieś tam w aplikacji. Za chwilę do tego dojdziemy. Więc pytanie brzmi, co gdybyśmy jednak rozważyli takie projektowanie naszych testów, żeby gdzieś w środku w tych testach pisać takie scenariusze, takie przypadki, które będą wstrzykiwały nam to niepowodzenie. Jak to zrobić, tak? Czyli wyobraźmy sobie, że mamy jakiś komponent i ten komponent wiemy, że no ogólnie działa sprawnie, natomiast w jakichś określonych warunkach gdzieś na produkcji wystąpił jakiś problem. I tak naprawdę udało nam się ustalić, co poszło nie tak, ale wiemy, że o, w sumie to tak rzadko występuje, że się tym nie musimy zajmować. I teraz pytanie brzmi, co zrobić, żeby to odtworzyć? No oczywiście naturalnym jest odtwarzanie testów na przykład manualne i no też nam się to zdarza, mamy testerów manualnych, to tak naprawdę wynika bardziej nie tyle z naszego lenistwa, że testów nie chcemy pisać, że nie chcemy pisać testów automatycznych, natomiast wynika to z tego, że po prostu mamy pewne obostrzenia związane z regulatorem, dla którego, nazwijmy to, pracujemy, czy dla którego raportujemy. Natomiast pewne rzeczy, które nam na produkcję wystąpią i wiemy, że one są krytyczne z punktu widzenia działania aplikacji, staramy się odtwarzać, staramy się wstrzykiwać. I teraz pytanie brzmi, dlaczego mielibyśmy to robić? No i to też jest takie dość, powiedziałbym, oczywiste pytanie, no bo przecież powodów jest wiele. Przede wszystkim jesteśmy na konferencji, która mówi o jakości oprogramowania, tak? Czyli jeden z argumentów jest produkt, który będzie produktem wysokiej jakości. I teraz należy o tym pamiętać, że właśnie ta jakość przejawia się tym, że ten produkt po prostu w sytuacji nawet nieoczekiwanej będzie działał sprawnie. I projektując system, który na przykład obsługuje bardzo wiele użytkowników transakcji, no należy przewidywać, że w sytuacjach krytycznych, no przykładowo będziemy mieli wzrost zapytań, czy też okaże się, że są użytkownicy, którzy no po prostu wykorzystują nasze aplikacje, systemy w sposób niedeterministyczny, niewłaściwy, to należy przewidywać, to należy testować. Drugi aspekt, o którym najczęściej zapominamy, to jedna sprawa to jest jakość, jasne, każdy chce mieć produkt fajnej i wysokiej jakości. Są różne systemy, duże, mniej, większe i mniejsze, natomiast na przykład w naszym przypadku i w pewnie w wielu przypadkach u was macie na przykład podział odpowiedzialności. Czyli mamy development, delivery, chłopaki myślą, jak to zrobić, żeby to działało i tak dalej. No i oni najczęściej dostarczają kawałek produktu, artefakt, który jest instalowany w jakimś repozytorium, a następnie chłopaki z operations przechodzą i mówią, super, mamy produkt, robimy release. No to biorą to i zaczynają to releasować. Mamy granicę między developmentem a operations i jest po prostu separacja odpowiedzialności. Po co to się robi? No na przykład ze względów bezpieczeństwa, tak? Czyli żeby deweloper, który się zdenerwuje, albo deweloper, który po prostu popełni jakiś błąd, nie był w stanie zrobić tego na produkcji. Po prostu za produkcję odpowiedzialni są inni ludzie z czysto praktycznego punktu widzenia, jeżeli chodzi takiego jak bezpieczeństwo. Kłopot tutaj polega na tym, że w takiej sytuacji, skoro deweloper nie musi deployować na produkcję bezpośrednio, skoro on nie musi tam po prostu siedzieć i grzebać, że tak powiem, chłopaki nie myślą o jakości, tak? Oni nie myślą o tych problemach w taki sam sposób, jak ci ludzie, którzy siedzą w operations. A tu właśnie istotne jest to, żeby przygotować tych ludzi i siebie na problemy produkcyjne. Żeby potem, jak coś wystąpi, wiedzieć, aha, to jest taki scenariusz, wiemy mniej więcej, jak to obsłużyć. Dlatego też należy generalnie eksperymentować. Jest jakiś szereg fal, nowe baterie. Tak, no i właśnie w naszym przypadku mamy takie książeczki fajne. To są takie dokumenty, które mają po kilkanaście stron jak recovery plan. W sytuacji, w której jak coś się stanie nie tak, to stosują to operations i odtwarzają na przykład system. Jak myślicie, ile razy udało się z takiej dziesięciostronicowej, znaczy nie dziesięcio, tylko tam kilkudziesięciostronicowej książeczki chłopakom skorzystać? Strzelajcie. Zero. Ok. Ile razy w ciągu roku to testują, żeby sprawdzić, czy gdyby trzeba było tego, to zadziała? Raz, dwa razy. Ile razy im się udało skończyć to testowanie w sposób pomyślny od A do Z? Zero. To po prostu nie ma sensu. To absolutnie nie ma sensu. Wszelkie robek, plany i tak dalej, to jest abstrakcja. Naprawdę, są oczywiście systemy, w których takie rzeczy się praktykuje i to działa w miarę dobrze, natomiast w sytuacji, w której mamy tak zwane ciągłe delivery, ciągłe dostarczanie i ten produkt wchodzi na produkcję raz w miesiącu, czasami dwa razy w miesiącu, to po prostu nie jest możliwe, żeby być na bieżąco z takimi kwestiami. Jest bardzo fajny artykuł naukowy, tak, który nazywa się Jak złożone systemy failują. Polecam bardzo lekturę. On jest krótki, naprawdę. On ma trzy strony na cztery. Jest warto go przeczytać, natomiast był robiony, napisany przez człowieka, który zajmował się badaniem wypadków w systemach komputerowych również, ale w medycynie właśnie, w szpitalach i tak dalej. Jest tam wiele rzeczy, natomiast jedno z pytań, na które można znaleźć odpowiedź, wydaje się proste pytanie, jak zabezpieczyć się przed właśnie katastrofą. Więc generalnie doświadczenie, prawda, to jest coś, o czym zapominamy. My musimy to ciągle w kółko testować, badać, iść z tą awarią. Jeżeli coś na produkcji, odtwórzmy to, znajdźmy ten root cause, nie zapominajmy o tym, o tym problemie na etapie, kiedy on znika, tylko starajmy się to odtworzyć, żeby mieć świadomość, czy ja będę w stanie w przyszłości jeszcze raz z takim problemem się zmierzyć. I to, co za chwilkę sobie pokażemy, gdzieś tam OAP, wcześniej jeszcze wam pokażę taki ciekawy model, to jest właśnie testowanie sprężystości. Fajne stwierdzenie. Mamy w pracy, generalnie pracujemy z klientem brytyjskim, więc zasadniczo językiem urzędowym jest angielski, ale mamy w pracy taki dzień jak piątek, w którym mówimy, mamy polskie piątki i staramy się używać tylko języka polskiego, ale dosłownie, w sensie wszystko tłumaczyć. Nie wiem, czy coś takiego próbowaliście kiedyś, natomiast zasadniczo jest to całkiem ciekawe wyzwanie. Na przykład używacie GitHuba? Super. W GitHubie mamy pull requesty. Jakbyście to przetłumaczyli? No, request, żądanie ciągnięcia, tak? To znaczy, no, brzmi to bardzo, powiedziałbym, ciekawie, aczkolwiek wyobraźcie sobie teraz, że się przepinać język polski i próbujecie to wszystko nazwać. No, niesamowicie trudne, ale można stworzyć ciekawy słownik. Może nawet kiedyś książkę jakąś wydam, taki poradnik dla korporacji. Kolejny dokument, artykuł naukowy, to nie sposób przetłumaczyć, próbowałem, nie da się, Lineage Driven Fault Injection. On zasadniczo odnosi się do problemu wstrzykiwania właśnie wstrzykiwania niepowodzenia, tak, wstrzykiwania z katastrofy. To jest po prostu dokument napisany przez Petera Alvaro, który mówi o takim produkcie jak Molly. To To jest naukowa sprawa, aczkolwiek ona jest w praktyce zaimplementowana przez Netflixa. Na pewno słyszeliście kilka tygodni temu, że tam jest na temat Netflixa, platforma wideo, która wjechała, świetna, świetne usługi, świetna dostępność i tak dalej. I jak wejdziecie na ich bloga, to znajdziecie bardzo wiele artykułów na temat właśnie fault injection, na temat automated fault injection i na temat tak zwanych chaos monkeys. Nie wiem, czy słyszeliście, ale oni mają takie narzędzia, mają w ogóle system działa na produkcji i mają takie narzędzia, które służą do powodowania katastrof. Czyli na produkcyjnym systemie uruchamiają usługę, która sobie myśli i nagle stwierdza, zabije ten serwis albo zabije tamten serwis. I co się stanie, prawda? I w ten sposób badają, czy przetrwa system i requesty, które do niego spływają, czy też nie. Nie będę mówił tutaj o szczegółach, natomiast chciałem tylko w skrócie pokazać metodę, jak to działa. Feed właśnie od Fault Injection Testing. Wyobraźmy sobie, że mamy po prostu API i cztery serwisy. Playlista, ratingi i zakładki. I teraz użytkownik, który uderza do tego API, no, zakłada, że to jego żądanie się powiedzie. Tak, żądanie uzyskania strony. I w tym momencie nie trudno zauważyć, że mamy trzy opcje. Może się zdarzyć, że cztery opcje, samo API po prostu padnie, no bo coś padło, może paść playlista, mogą paść serwisy ratingów, bądź bookmarków. Oczywiste, no to wiadomo, że testujemy jak, testujemy, wyłączmy to, wyłączmy tamto i tak dalej. Świetnie. No to załóżmy, że padają ratingi i w tym momencie mamy trzy opcje. Request się mógł powieść, czyli użytkownik jest zadowolony, bo mógł się podnieść, powiedzieć dlaczego, no bo przykładowo serwis ratingów nie jest potrzebny, a to oznacza, że po prostu on nie jest krytyczny z punktu widzenia obsługi tego żądania. Może być sytuacja, w której ten request się nie powiódł, wówczas jest to krytyczny zasób, no i on zawsze musi występować i w tym momencie możemy podjąć decyzję, znaczy przypadkiem nie trzeba tam stosować jakiegoś backupu czy jakiegoś takiego innego rozwiązania, które nam daje po prostu tak zwany fallback, a jest też taka sytuacja, że request mógł się powieść, ale na przykład dlatego, że właśnie doszło do sytuacji, w której mieliśmy na przykład zapasowy serwis. Teraz tak, skoro wiemy, że ścieżka przejścia pierwsza jest taka, że albo pada nam API, playlista, ratingi albo zakładki, to jest nasze, no, nazwijmy to równanie, co dalej? Idziemy krok dalej, to stwierdzamy, no dobra, skoro to się nie powiodło i mamy w tym momencie dostęp tylko dwa serwisy, to co jeżeli ja w takiej sytuacji, kiedy ten serwis jeden już nie działa, zrobię kolejny request, prawda? Czyli znowu uderzam do API, ponieważ poprzedni się powiódł i w tej chwili co się może przewrócić? No może się przewrócić znowu API, playlista albo zakładki. I co robimy? Idziemy takim łańcuchem, takim grafem, czyli tu się nie powiodło, ok, koniec, rysunek jest krytyczny. Tu się powiodło, to schodzę dalej i próbuję zabijać kolejne serwisy po to, żeby zobaczyć, na którym etapie to padnie. No i ta metoda po prostu polega na tym, że idąc na przykład o krok dalej, stwierdziłem, no to padły mi już ratingi, zabijam zakładki, działa request? Kurczę, zadziałał. Dlaczego? No zadziałał dlatego, że miałem fallback serwis. Więc ta po prostu metoda pozwala na to, żeby wykrywać zasoby krytyczne, a jednocześnie po prostu oceniać, na ile sprawnie nasz system sobie radzi z pewnymi żądaniami, bądź po prostu sytuacjami, w których coś tam gdzieś wyrywkowo padnie. Pytanie brzmi, jak to działa, jak to wstrzyknąć? Więc jak to działa? No jest taka platforma, tu jest kolejne równanie, które tylko mówi, że już jak padły nam te, jak padły nam ratingi, ale nam powiodły się, kolejne żądanie się powiodło, ponieważ mieliśmy serwis zapasowy, no to po prostu kolejny wariant to jest znowu, może paść API, playlista albo zakładki serwis zapasowy. I teraz Fit jest po prostu frameworkiem, taką platformą do takiego testowania. Tak naprawdę można go użyć w dowolnym produkcie, aczkolwiek trzeba sobie jakoś tam skustomizować, dopasować do swoich potrzeb. Natomiast wykorzystuje właśnie tą metodę, implementuje to Molly na potrzeby Netflixa. I tak jak już powiedziałem wcześniej, to jest jeden z Chaos Monkeys, czyli takich małpek, które oni uruchamiają na serwerach produkcyjnych na żywo, które coś tam psują. Oczywiście to nie działa tak, że odpalą ich 10 i wszystko się zepsuje, wszystko przewrócą, nie ma to sensu. Jest to w jakiś sposób kontrolowane, natomiast same małpki działają sobie w sposób taki niezależny. Warto poczytać, to jest naprawdę ciekawe podejście. I teraz padnie pytanie, ojej, co dalej? Wyobraźmy sobie w tej chwili, że idziemy do waszego systemu. Zapominam na chwilę o tym ficie, idziemy do waszego systemu, to może być aplikacja core'owa, frontendowa, nie ma znaczenia i mamy aplikację wielowątkową i stwierdzamy, dobra, mam trzy wątki, one obsługują żądania klientów. Ja bym powiedział tak, mieliśmy kiedyś problemy z działaniem aplikacji w sytuacji, w której jeden z wątków się zawiesił. Super. No to ktoś powie, jak to odtworzyć na naszym środowisku, w naszym systemie? No więc, jak zasymulować opóźnienie w wątku? Jakieś pomysły? Jakaś interakcja? Kiedyś słyszałem, to nie jest moje stwierdzenie, natomiast taki brytyjski speaker powiedział taką anegdotę, z życia wzięto, zresztą prawdziwą, w której miał szkolenie i tam ludzie nie chcieli za bardzo z nim rozmawiać. No i on tam zachęca ich i mówi. W końcu ktoś się zgłosił, to byli chyba Szwedzi, ktoś się zgłosił i wstaje i mówi: "We pay, you talk." Tutaj nikt nie płaci, więc nie ma tej zależności, natomiast zachęcam, żeby mówić. No ktoś powie: użyjmy po prostu, użyjmy treclipa. No świetnie, no możemy to zrobić. Czy to zadziała? Zadziała. No zadziała. Jakaś konfiguracja i tak dalej, żeby jak już ja to zdeployuję na jakimś środowisku, żeby mógł to sobie zasymulować. Zauważcie, że tutaj zbliżamy się do miejsca, w którym test jednostkowy oczywiście możemy mockować, możemy używać wiremocków, innych narzędzi, które służą do opóźnienia, do generacji jakichś tam sytuacji niepowodzeń. Natomiast my tu mówimy o innej sytuacji, mówimy o takiej sytuacji, w której ja mam jakiś produkt i ja bym chciał go przetestować w środowisku na przykład UAT albo nawet preprodowym bądź prodowym i wstrzyknąć po prostu jakąś katastrofę w żywym środowisku, tak? W testach jednostkowych to jest proste. Natomiast tu mówimy o żywo działającym produkcie. Zadziała, super. To idziemy dalej. Drugi przypadek. System jest rozproszony, czyli wątki tam jakieś też są, ale on jest rozproszony, czyli ja mam wiele instancji. Więc mam jakiś system działający na wielu serwerach, który korzysta z dysku, z bazy danych i tak dalej. Są serwisy, które ze sobą rozmawiają, serwisy biznesowe, jest tam też gdzieś użytkownik i tak dalej. No i powstanie pytanie, jak zasymulować awarię komponentu? Ktoś powie, no moka użyjmy, mokowego komponentu. Pewnie, możemy to zrobić. Ale ja mówię o systemie, który działa gdzieś w jakimś środowisku. Czyli ja chcę mieć prawdziwe serwisy, ale chciałbym, żeby nagle jeden z nich zaczął się zachowywać w sposób niespodziewany, nieoczekiwany. No to co robimy? Mamy kawałek kodu, jakąś metodę, która gdzieś tam pobiera pliki z dysku, powiedzmy. Pyk. Znowu, tworzę sobie jakieś specjalne konfiguracje i wstrzykuję, nie wstrzykuję, tylko właśnie no, generuję wyjątek, tak? Czyli po prostu normalnie system działa poprawnie, zwraca plik po jakimś jego przetworzeniu, ale gdybym chciał zasymulować tą awarię, to wyskoczy mi, rzucam po prostu wyjątek. I kilka problemów. Po pierwsze, no właśnie, jakie tutaj są problemy? Czy komuś coś się nasuwa na myśl? Jest wiele problemów, ale jakieś takie szczególne. Trzeba go napisać. Trzeba go przede wszystkim wstawić do kodu produkcyjnego. Czyli zasada otwarte, zamknięte, prawda? Tam na pierwszym Sebastian mówił na którymś wykładzie na temat single responsibility. To jest z akronimu SOLID kilka zasad. Jedną z nich jest również open closed. Kod ma być otwarty na zmiany, natomiast zamknięte na modyfikacje. To się nie modyfikujemy kodu, ale wprowadzamy zmiany. No i tam są różne techniki, strategie, polimorfizm i tak dalej. Natomiast generalnie chodzi o to, że no kod produkcyjny jest kodem produkcyjnym. Nie modyfikujmy go po to, żeby go przetestować, no bo to nie ma sensu. A dlaczego? Wiele powodów. Za chwilę wam pokażę jeden z nich. Kolejna sprawa, kwestia zależności. No, jak zaczynamy na przykład budować takie jakieś różne mechanizmy uruchamiania tego, bo to trzeba jakoś aktywować. To się musi jakoś uruchomić kiedyś w jakimś momencie. W środowisku rozproszonym, no to jest w ogóle katastrofa, bo jak to zrobić? Jeżeli ja będę miał properties w jakichś plikach, to nie zadziała. Jak to w środowisku rozproszonym zdeployować? Czyli mam na przykład kilka serwisów i chciałbym wstrzyknąć kilka takich awarii, no bo przecież wiadomo jest, że testów, przypadków testowych będzie bardzo wiele. Druga sprawa, jak nimi zarządzać, kiedy je aktywować, kiedy nie, jak je kontrolować, prawda? Jeżeli mam środowisko zdalne, no to nie chcę tego robić ręcznie. Nie będę mówił do mojego kolegi z produkcyjnych systemów, Himanszu na przykład, nasz kolega się nazywa, Himanszu, wejdź na serwer i zrób coś. On jest mało responsywny i on nas nie lubi, jak my go prosimy o coś ogólnie, no, więc to nie zadziała. Kod testowy musi być trzymany za lat kodu produkcyjnego. Mam nadzieję, że każdy się z tym zgadza. Mam nadzieję, że nie macie testów jednostkowych. Widziałem takie systemy testów jednostkowych, które były deployowane na produkcję razem z kodem produkcyjnym. Naprawdę, były klasy testowe, które po prostu były nie były odcinane od pakietu przy budowaniu produktu. Nie robimy takich rzeczy. Nie robimy tego z kilku powodów. Wyobraźcie sobie, że była taka firma w Stanach Zjednoczonych, która się nazywała Knight Capital Group, która miała system do tradowania po prostu, do transakcji giełdowych. Nazywał się ten system PowerPack i on był nieaktywny od chyba 8 lat. Natomiast w międzyczasie pracowali nad innym systemem, który mieli wdrożyć. No i wdrożyli system ten nowy na produkcję. Ten stary nie był aktywny, więc pewnie go nie było, ale okazało się, że gdzieś tam był jeszcze. I aktywowali ten nowy system, który miał zastąpić tego obecnie działającego prostego PowerPega. Zdeployowali go na produkcję, byli chłopaki z Operations, którzy tam to wszystko zrobili. Przez przypadek na jednym z serwerów nowa aplikacja nie była zainstalowana. Ona była ogólnie wieloinstancyjna, więc to tam, czy było 5 czy 10 instancji, nie miało znaczenia. I zapomnieli, że akurat na jednym z serwerów jeszcze był gdzieś ten PowerPack, gdzieś sobie działał. No i odpalili system. No i wszystko zaczęło działać fajnie, wszyscy szczęśliwi działają. Po 5-10 minutach patrzą, coś złego dzieje się na giełdzie. Ktoś nagle zaczął coś kupować. Kurczę, no to tutaj chłopaki mówią, ale to jest skorelowane ze startem naszego systemu. Co się dzieje, co się dzieje? Nie mogli tego wyłączyć, no bo to system czasu rzeczywistego, więc włączyli go, jak giełda zaczęła działać. Patrzą, szukają. Nagle kapnęli się, kurczę, przecież ten system, czy to, co się dzieje, odpowiada temu, co robił system PowerPack, czyli jakiś tam schemat kupowania wtedy, kiedy coś się dzieje na giełdzie. I dopiero po 45 minutach zorientowali się, że na jednym z serwerów był stary sprzed 8 lat kod, który się aktywował, dlatego że w tym nowym systemie użyto takiego samego propertisa systemowego, który po prostu miał taką samą nazwę, jak ten używany przez ten stary system. Stracili 460 milionów dolarów i zbankrutowali. Oczywiście firmy, no ludzie nie chcieli stracić, więc ktoś firmę potem podkupił, ale generalnie zbankrutowali, no stracili wszystko, co mieli. Jest taki artykuł, który to opisuje. I to jest przykład tego, dlaczego nie należy trzymać kodu produkcyjnego z kodem testowym. Nawet jeśli wam się wydaje, że wiecie, co to robi, że to nic nie może złego zrobić i jest to kod, który no, nigdy się nie aktywuje, nie wierzcie w to. Dzisiaj o tym pamiętacie, jutro o tym nie pamiętacie. Generalnie zasada jest bardzo prosta. Jeżeli coś nie jest używane w kodzie produkcyjnym, usuwamy to. Jak mam test, nawet test, który, no nie wiem, testuje funkcjonalność, która już nie jest używana, ale może się kiedyś przydać, wywalmy to. Mamy system kontroli wersji, możemy to odtworzyć. Po prostu usuwamy wszystko, co się da. Aspekty. Kto z was zna aspekty, pracuje z aspektami? Kilka osób, dobra. Pojedziemy sobie. Więc teraz tak, kurczę, i właśnie to jest to miejsce, w którym muszę pójść do komputera, ponieważ chciałem to przetłumaczyć, nie dało się. Powiem tak, zapytałem brata Google. Mamy kilka opcji. Generalnie cross-cutting concern. Jak to, co to w ogóle jest? No więc Google mówi tak, jest to troska, zainteresowanie, sprawa, związek, zatroskanie, rzecz albo dolegliwość. Żaden z nich nie opisuje tego w sposób właściwy. Generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że wyobraźmy sobie, że mamy po prostu jakąś funkcjonalność, która przecina cały system. No po prostu na przykład transakcje, prawda? Mamy system transakcyjny i wiemy, że on gdzieś tam w różnych miejscach musi obsłużyć transakcje bazodanowe i chcemy, żeby to było wszędzie. To jest właśnie przykład cross-cutting concernu. I idea jest taka, że ten kod, który się po prostu pojawia wszędzie, on powinien być jakoś wyekstrahowany, zamknięty w module, enkapsulowany po to, żeby się nim zająć w izolacji, testować go w izolacji, utrzymać go w izolacji. Wyobraźmy sobie takie metody. Otwarcie konta, faktura, akceptacja płatności i tak dalej. No i teraz sobie wyobraźmy, że dodajemy logowanie. No na przykład chciałbym logować pewne transakcje. Chciałbym logować fakturowanie i akceptowanie płatności. Potem stwierdzam, że chciałbym zabezpieczyć wszystkie metody, no bo przecież jeżeli to jest API webowe, to chcę, żeby konkretni użytkownicy tylko tam mieli do tego dostęp. Dalej, chciałbym zająć się tutaj również audytem i tak dalej, albo transakcyjnością, czyli generalnie te cross-cutting concerns właśnie, te nasze troski, to są po prostu funkcjonalności, które przecinają bardzo wiele funkcjonalności biznesowych, tak? Czyli gdzieś mamy domenę biznesową, to co oferujemy, to co budujemy w obrębie biznesu, nasze zachowania, a z drugiej strony mamy na przykład aspekty techniczne i stwierdzamy, że no, mam kod, który obsługuje transakcje i on będzie wszędzie taki sam. No to co, będę go przepisywał 15 razy? Nie. Wyobraźmy sobie prostą sprawę. Mamy po prostu takie DAO, w którym mamy metodę save, update, kilka innych metod i każda z tych metod ma być po prostu transakcyjna. No to naturalne jest, że wsadzę tam, użyję tam transaction managera, TM, który będzie otwierał transakcję i zamykał transakcję po zakończeniu. Super, ale to się potem powiela. Mówił Sebastian o don't repeat yourself, tak? Nie powtarzajmy się kilka razy. Nie robimy tego w ten sposób. Czyli co musimy zrobić? Potrzebujemy aspektu. I aspekt właśnie jest tym takim agregatem funkcjonalności, w którym my umieścimy kod odpowiedzialny za, no na przykład, obsługę transakcji. Czyli coś, jakąś funkcjonalność, która przecina wszystkie inne funkcjonalności. Aspekt, co to jest? To jest po prostu, wyobraźmy sobie, mamy jakiegoś tam, jakieś źródło zapytania, czyli na przykład jakiś tam serwis, który woła inny serwis, jakiś target. I aspekt jest po prostu czymś, co będzie w magiczny sposób wstrzyknięte w to wywołanie. Ono tak naprawdę będzie enkapsulowało to wywołanie w taki sposób, że użytkownik jest nieświadomy. Aspekty mają jedną wadę, taką, że są w sposób magiczny wstrzykiwane i już podczas samego wykonania bardzo ciężko się zorientować, że tam dzieje się coś pod spodem. Jako przykład weźmy sobie to nasze DAO. Wyobraźmy sobie, że nie chcę robić tego tak, czyli mieć wszędzie tych transakcji, ja to chcę zrobić aspektowo. Czyli co potrzebuję? Potrzebuję aspekt, który będzie odpowiedzialny za transakcję, więc mówię mu, że w punkcie przecięcia, czyli w punkcie, w którym się robi, wykonuje się jakieś wywołanie, po prostu wykonanie metody dowolnej dla komponentu DAO, chcę zrobić transakcję. Czyli co zrobić chcę? No właśnie begin transaction i end transaction. To, co tam widzieliście, przeniosę teraz tutaj. A tutaj mam wykonanie tej metody. I tam się dzieje pod spodem jakaś magia. Jak to dokładnie działa, to zachęcam do lektury artykułów na temat aspektów, ale idea jest bardzo prosta. Aspekt, kod wydzielony, testuję to w izolacji, wiem, że to będzie działało, wiem, że zawsze otwieram te transakcje. Czyli mam nasz aspekt, mam wywołanie, mam jakiś serwis, który będzie wywołał DAO. I w wywołaniu tego DAO, przy na przykład wywołaniu metody save person, chciałbym, żeby ten aspekt zaczął działać. I to właśnie się tutaj pojawia. Teraz jak to wstrzyknąć, jak to ma działać? No to jest mechanizm tak zwanego wiązania, weavingu, który występuje w trzech smakach, można powiedzieć, ale zasada jest bardzo prosta. Mamy klasy aspektów, po prostu pliki klas z aspektami i mamy klasy biznesowe. Klasy biznesowe robią swoje, są testowane w izolacji, zajmujemy się biznesem, a technicznie zajmujemy się testowaniem aspektów. Więc robię teraz wyobraźnię, że jeżeli w klasach biznesowych 20 używam tej samej funkcjonalności, to testuję ją tylko raz, bo ona będzie w moim aspekcie. I jest tak zwany właśnie Weaver, który, co on robi, on po prostu bierze klasy, bierze aspekty, no interpretuje te nasze punkty przecięcia, czyli on sprawdza, gdzie co wstrzyknąć i na tej podstawie ten kod instrumentuje. Instrumentacja kodu może być na poziomie kompilacji, to jest tak zwane statyczne wiązanie, czyli po prostu jak kompiluje produkt, to magia się zrobi i wynikowy, wykonywalny kod, na przykład bytecode dla Javy, będzie po prostu już zawierał wszystko związane. I was to nie interesuje, jak to działa. W kodzie źródłowym macie wszystko czyste, tam to jest związane. Mamy też tak zwany low time weaving, czyli aplikacja się kompiluje po prostu, aspekty się osobno kompilują, ale w trakcie wczytywania aplikacji, na przykład przez JVM-kę, te aspekty będą powiązane dzięki temu, że mam refleksję. I najbardziej popularny to jest tak zwany dynamiczne wiązanie w runtime, czyli system już działa, natomiast w momencie dopiero, nie wiem, użycia klasy, wczytania jej do class loadera, wtedy się po prostu aspekt sam podpina i można go też dynamicznie odpiąć. I jak używacie Springa, Spring AOP, tam właśnie takie rzeczy się dzieją, zaraz pokażę demo oparte o Springa. Dokładnie, czyli teraz jak to wykorzystać? Z jednej strony wiemy, że chcemy wstrzyknąć jakieś niepowodzenie w nasz system, a z drugiej strony chcemy po prostu wykorzystać do tego aspekty. I na przykład przeprowadzić testy typu fit, tak jak robimy to w ficie. To, co nas interesuje, to jest pełna separacja odpowiedzialności. Biznes osobno, techniczne aspekty osobno. Druga sprawa to jest kwestia integracji bardzo łatwej, czyli ja nie chcę tego jakoś spinać mechanicznie. To się ma dziać automatycznie, do tego mam mieć framework typu Spring AOP bądź Aspect J, bądź inne rozwiązanie dla .NET-a. I pełna izolacja tego kodu. Ta izolacja jest niezwykle istotna, o tym wam powiem za sekundkę. Niezależne jednostki. Wyobraźmy sobie, że jak deployuję to na produkcie, ktoś powie, no dobra, ale co z tymi aspektami, jak ja mam je włączyć, wyłączyć? No więc możemy sobie stworzyć na przykład dwa wykonywalne, nasze dwa archiwa. Jeżeli to jest aplikacja webowa, to będą wary dla aplikacji takiej core'owej, będą to jary. I aplikacja sobie gdzieś tam jest, w jednym czy w wielu nie ma znaczenia, ale te testy, aspekty mogę trzymać osobno. To oznacza, że ja fizycznie mogę je dodać albo usunąć, czyli nie ma ryzyka, że jak jak coś tam działa na produkcji, coś pójdzie nie tak, to się stało, to z tego powodu, że mam jakiś kod testowy, który coś złego zrobił, bo ja to mogę po prostu fizycznie wywalić. I chcę mieć pełną kontrolę nad wykonaniem tego. Jak to zrobić? W demo pełna kontrola w kontekście aktywacji różnych, na przykład tych naszych błędów, które symulujemy i tutaj chcemy mieć również dostęp zdalny do tego, czyli systemy rozproszone, w których mamy wiele serwisów, chcielibyśmy, żeby była możliwość po prostu zdalnego włączenia, wyłączenia tych feature'ów. I teraz sposobów na uzyskanie tego jest bardzo wiele. Ja pokażę przykład oparty o Spring AOP, gdzie po prostu będą aspekty napisane w Springu oraz będzie wykorzystany JMX do tego, żeby ten zdalnie sterować. Także szybciutko jeszcze chwilkę potrzebuję. Dzisiaj jest takie strasznie przesunięcie. Aha, żebyście zrozumieli, jak to działa. Więc po prostu mamy... Co my tam mamy? Mamy komponent, który się nazywa request processor. On po prostu czyta z dysku pliki, które użytkownik daje jako żądania i mamy serwis, który wczytuje który po prostu wywołujemy, żeby zdobyć jakieś informacje. I jeżeli request się powiedzie, czyli wszystko jest w porządku, no to mamy providera zewnętrznego i kolejkę, na którą wkładamy nasze wynikowe żądania. Natomiast jak coś pójdzie nie tak, to jest kolejka błędów. I teraz to, co ja bym chciał zrobić, sam request processor wygląda w ten sposób. Po prostu wywołuje, mamy metodę procesowania requestu i ona wywołuje ten serwis users catalog. Teraz co ja bym chciał zrobić? Ja bym chciał właśnie w miejscu tego wywołania wstrzyknąć katastrofę, czyli powiedzieć, że czasami to wywołanie się nie powiedzie, ale nie mam moka, nie mogę mieć moka, mam mieć jakiś tam prawdziwy serwis, a chciałbym jednak zrobić, żeby to sprawić, że taki błąd wystąpi. Czyli gdzieś tam w tym miejscu ma nawalić request procesor i teraz w wyniku tej awarii, zamiast przetworzyć poprawnie request, chcę zobaczyć, że na kolejce błędów będzie ten to żądanie. Mój przekaz jest taki, pamiętajmy o tym, że shit happens. To rozwiązanie, które chciałem pokazać, ono działa w ten sposób, że po prostu mamy serwis uruchamiany zdalnie w osobnej JVM-ce i na swoim komputerze albo w osobnej innym serwisie uruchamiam testy, które potrafię nim sterować. Jest to bardzo lekkie, bardzo fajne. Zachęcam do wejścia na GitHuba, zobaczenia, jak to funkcjonuje. Jest pełne demo i pamiętajmy, shit happens. Twórzmy nasze same, projektujmy je w taki sposób, żeby były odporne właśnie na to niepowodzenie. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo.